Radio 357.
Plac na rozdrożu.
Dobry wieczór Państwu. To jest Plac na rozdrożu, oczywiście audycja, w której pogłębiamy na różne sposoby tematy, które wydają nam się ważne. Dzisiaj porozmawiamy o, myślę, bardzo ważnych sytuacjach, które odnoszą się zarówno do teraźniejszości, ale do przeszłości. Porozmawiamy o, myślę, też takiej strukturze, która jest w naszym życiu bardzo ważna. Porozmawiamy o domu. Ja może przytoczę taki cytat. Kto opuszcza swój dom, ten traci swoją godność. Tak mówi syryjskie przysłowie. No i właśnie ten dom stanie się na tę godzinę najbardziej, takim najważniejszym tematem i hasłem wywoławczym. Ze mną już Alicja Ryś z Polskiej Akcji Humanitarnej.
Dobry wieczór.
I Agata Grzybowska, fotografka, dokumentalistka i artystka wizualna.
Dobry wieczór.
To są dwie osoby, wspaniałe, piękne, ale także bardzo utalentowane, które właśnie coś z tym domem mają wspólnego. Za chwilę okaże się co, a teraz może Fajrus. Fajrus, wspaniała piosenka. Fajrus, dusza Libanu. Libańska wokalistka, kochana zresztą przez tłumy. No i jedna z takich najsłynniejszych postaci, jeżeli chodzi o scenę, arabską scenę muzyczną. Można powiedzieć diwa, wspaniała, ale pojawia się też nie bez powodu, bo będziemy dzisiaj w Libanie. Nie tylko, bo będziemy też w Syrii, będziemy w Iraku, będziemy w Jordanii. A to właśnie za sprawką moich gości. Jeszcze raz Alicja Ryś z Polskiej Akademii akcji humanitarnej.
Dobry wieczór.
I Agata Grzybowska, fotografka.
Dobry wieczór.
Sprowadziła nas we trzy, bo mnie także, pewna sytuacja, która pojawiła się na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. Od razu zachęcam, żeby na nią zajrzeć www.pach.org.pl. Nieczęsto, myślę, wszyscy zaglądają na stronę Pachu. Jeżeli chcą pomóc, to oczywiście to jest taki chyba najczęstszy powód, kiedy się na stronę zagląda. Ale, albo żeby się przyjrzeć temu, co robicie. Natomiast gdzieś teraz zaglądając, zobaczyłam coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I to jest taka platforma, którą stworzyliście wspólnie, dlatego jesteście tutaj razem. Platforma, która nazywa się Dom. Co to jest za miejsce?
Tak, to jest część naszej strony albo w ogóle osobny byt, który do naszej strony jest dołączony. Dokładnie to jest adres www.pach.org.pl/dom. I założenie tego miejsca jest trochę odległo od tego, co dzieje się na naszej głównej stronie, czyli nie informujemy tam w liczbach odnośnie naszych działań. Nie to, jakie projekty aktualnie prowadzimy, jest tam na pierwszym miejscu. Nie mówimy o tym, kto w tych projektach z nami jest. Czyli generalnie nie chodzi o statystyki, liczby i nie alarmujemy, gdzie aktualnie trzeba pomagać, co ma miejsce na wszystkich naszych kanałach, nie tylko na stronie, ale na wszystkich
kanałach społecznościowych.
Dokładnie tak. Natomiast tutaj stworzyliśmy taką przestrzeń, w której jest miejsce na to, żeby spotkać się z człowiekiem. Na to, żeby na chwilę się zatrzymać, posłuchać historii, która nie jest takim success story albo historią, która ilustruje konkretny projekt, co też z reguły w działaniach PACH ma miejsce. Tutaj chodziło o to, żeby z morza wątków, z morza tematów i historii po prostu gdzieś się zatrzymać. I wymyśliliśmy sobie to tak w takiej konstrukcji szkatułkowej, że z jednej strony będą to właśnie opowieści dłuższe, bez konkretnych puent, po prostu takie wysłuchanie ludzi, oczywiście ilustrowane zdjęciami i w wypadku tej strony one są ilustrowane zupełnie innej jakości zdjęciami niż normalnie w naszej codziennej dokumentacji i komunikacji sobie na to pozwalamy.
Więc i już za te zdjęcia odpowiada Agata Grzybowska.
Tak, i więc już na takim pierwszym odruchu już wizualnie ta platforma, tak ją nazywamy i de facto ona tym jest, aczkolwiek jest częścią głównej strony, już się bardzo wyróżnia. Takie jest tego założenie. I oparta jest tutaj też właśnie nie na liczbach, ale na empatii, na głębokiej naszej wierze w to, że poznanie bliżej ludzi, o których mówimy w tych wielkich, ogromnych liczbach, jest szansą na to, żeby poprzez tę empatię trochę inaczej na te liczby spojrzeć. I trochę też zrozumieć, co to znaczy, że należy pomagać. Co to znaczy, że w ciągu 30 lat istnienia Polskiej Akcji Humanitarnej udało się pomóc 14,5 miliona grupie ludzi. Co jest w tym? Jakie za tym stoją historie i jakie osoby za tym są? To jest też jakby w końcu szansa dla nas, żeby o tym opowiedzieć inaczej. Trochę też po to, że chyba jesteśmy to w końcu winni i winne tego wszystkim osobom, które nas wspierają. Dotychczas nie było na to miejsca, ani też czasu, ani też środków, żeby przybliżyć tych ludzi, bo też o to przybliżenie dzięki technologii, ale też dzięki wrażliwości Agaty tutaj chodzi.
Tak, zresztą można, tak jak wspomniałam, równolegle sobie zaglądać na stronę Pachu www.pach.org.pl. Można zaglądać także na media społecznościowe. Zdjęcia twoje, Agaty Grzybowskiej, są na Facebooku Radia 357, także na moim Facebooku Agnieszka Obszańska Teren Kultura, czy na moim Instagramie. Tam właśnie możemy zobaczyć zdjęcia, ale też opisy i historie, no właśnie, ludzi, którzy z domem nie mają już teraz zbyt wiele wspólnego, bo to jest opowieść o ludziach, którzy nie z własnej woli ten dom stracili i teraz są w miejscach, najczęściej w obozach dla uchodźców, w miejscach, które domem dla nich nie są. Zresztą do tych opowieści o bohaterach i bohaterkach, które Agata spotkałaś po drodze, na pewno jeszcze do nich przejdziemy, ale pomyślałam sobie o jeszcze jednym ważnym wymiarze, kiedy zajrzałam sobie na tę platformę Dom, pomyślałam sobie od razu o takim pełnym wymiarze. Raz, że jest to dla mnie taki głęboki, humanistyczny materiał, To znaczy obraz i tekst są bardzo taką wielowarstwową opowieścią, ale także taką, która pozwala nam się trochę a. wyzbyć stereotypów, b. dowiedzieć więcej o świecie, którego niejednokrotnie kompletnie nie znamy, a c. Też jest w tym jakaś taka rola edukacyjna w tym świecie, w którym bardzo łatwo nam oceniać?
Jest. Tak o tym pomyślałyśmy, że to będzie taka opowieść, trochę powiem tak, nawiązując do historii fotografii, takiej opowieści o rodzinie człowieczej. Dlatego chodziło o to, aby trochę nie kategoryzować, skąd konkretnie pochodzą bohaterowie. Historie się ze sobą przenikają. Pochodzą z różnych krajów, z różnych momentów. Łączy to wszystko opowieść, którą jakby osoby snują Agacie, natomiast nie dzielimy tej całej historii w taki jasny, klarowny sposób, który wątek z którego kraju i jakiego konfliktu, jakiej wojny dotyczy. Celowo bardzo to chcieliśmy tak zamieszać i pokazać, jakie to wszystko jest do siebie podobne. Natomiast dużo większy porządek na platformie panuje w zakładce, która jest taką zakładką wiedzową, gdzie też nie o to chodzi, żeby tylko edukować, bardziej ukazać różne perspektywy, ukazać, że to, z jakich perspektyw patrzymy i materiały, które tam są, temu mają służyć, bardzo wpływa na to, jak rozumiemy świat, jak go nazywamy, jak go sobie kategoryzujemy, że ten punkt widzenia też jest uwarunkowany tym, co mamy albo czego nie mamy, tym, czego się boimy, do czego dążymy. Więc to wszystko mocno wyrastające z edukacji globalnej jest właśnie w tej zakładce wiedza, ale platforma ma też taką kompozycję szkatułkową i można zupełnie w poprzek ją przeczytać. Można przy użyciu wyszukiwarki, po wpisywaniu haseł, tak naprawdę przemieszać nagle zarówno materiały edukacyjne i human stories, i opowieści, które są w pierwszej głównej zakładce opowieści od Agaty.
Wspominałaś o tym, że wasze spotkanie nie do końca było takie oczywiste. To teraz włączę was dwie. Na czym polegała ta nieoczywistość z jednej i z drugiej strony? A może nieoczywistość była po stronie Pachu na przykład tylko?
Nasze spotkanie chyba było, znaczy na pewno nieoczywiste są nasze punkty widzenia, ponieważ zupełnie inaczej patrzę na to ja, patrząc z punktu widzenia organizacji. Jednak naszym zadaniem we wszystkich naszych działaniach jest wydawane środki zawsze pomnażać, zawsze osiągać na końcu jeszcze więcej. Każdy projekt ma przynajmniej dwa, trzy jeszcze jednocześnie swoje cele do spełnienia. Jeżeli edukujemy, to razem z edukowaniem również zbieramy środki na działanie. Jeżeli informujemy o tym, że działaliśmy, to przy okazji zbieramy na kolejne. Jakby za każdym razem te projekty są pomyślane trochę do przodu i trochę więcej.
I dokumentowane są w zupełnie inny sposób. W momencie, kiedy jedzie dziennikarz bądź dziennikarka i dokumentuje wasze działania tam na miejscu, no to jednak wyobrażam sobie, zaraz o tym usłyszymy, ale że wygląda to trochę bardziej technicznie. Inaczej.
Dokładnie tak. Nie ma na to za bardzo środków, żeby pozwolić jedącej z nami dziennikarce na to, żeby mogła dokumentować jak chce. Często kwestie bezpieczeństwa na to po prostu nie pozwalają, ale również z punktu widzenia takich bieżących działań i organizacji zależy nam na tym, żeby dokumentowane było to, co aktualnie robimy w danym miejscu. Co jest dalekie od idei reportażu, dalekie od idei obiektywnego spojrzenia, dalekie od możliwości stworzenia intymnych relacji z bohaterami. Więc jakby to są zupełnie inne tryby pracy, zrozumiałe totalnie z punktu widzenia właśnie jakby pracowników humanitarnych, ale na pewno z punktu widzenia dokumentalistów już mniej. Więc a ten projekt jakby gdzieś tu spotkaliśmy się w środku. Pozwoliliśmy na to, żeby Agata działała zupełnie inaczej i inną metodą. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Aczkolwiek ciągle staraliśmy się trzymać tych ram. I chyba nam się to nawet udało, ale to jest duże przedsięwzięcie dzięki temu. Duże odejście od naszych takiego bieżącego myślenia. Ale to też jakby wyniknęło z tego, że zaplanowaliśmy ten projekt jako taką dużo szerszą opowieść, dużo bardziej uniwersalną opowieść. Nie przyszpilono do konkretnych działań tu i teraz w danym konkretnym roku organizacji pomocowej.
Agata, zwracam się teraz do Agaty Grzybowskiej, fotografki. Jaka była twoja perspektywa? Na czym ci zależało? Ty jesteś zresztą osobą, zachęcam od razu, żeby też przyjrzeć się Agacie Grzybowskiej w różnych wymiarach, chociażby zaglądając na twoją stronę. Pamiętasz adres swojej strony?
agatagrzybowska.com.
Wspaniale. Żeby zajrzeć i przyjrzeć się twojej pracy, która jest bardzo wielowymiarowa, bo fotografujesz również dokumentalnie, fotografujesz artystycznie. Chociażby jeden z przepięknych tak naprawdę twoich projektów to jest Dziewięć Bram. I on jest bardzo artystycznym konceptem, a jednocześnie opowieścią o Bieszczadach. Zresztą bardzo mi przypomina to, co się wydarzyło tutaj przy okazji Platformy Dom. Ale też niejednokrotnie jeździłaś i jeździsz na konflikty, tak zwane, czyli po prostu wybierasz się w miejsca, w których aktualnie odbywają się konflikty albo dzieją się wojny. I tam też fotografujesz, wielokrotnie też fotografowałaś dla prasy. Czego potrzebowałaś tutaj? Co chciałaś opowiedzieć? W jaki sposób?
Ja chciałam się po pierwsze zatrzymać właśnie przy tej osobie. I to było właśnie super w tym projekcie, że ja po prostu tak naprawdę mogłam pracować na własnych ustalonych jakby warunkach. W sensie, że nie jestem zazwyczaj właśnie przy jakiejkolwiek pracy tak naprawdę z jakimikolwiek NGO-sami, to my jesteśmy zawsze właśnie w jakiś sposób uzależnieni. To, co Alicja wcześniej powiedziała. A mi ta praca, ten sposób pracy, to, że Alicja jako koordynatorka całego projektu po prostu musiała mi zaufać i dać wolną absolutnie rękę, to mi pozwoliło pracować bez właśnie jakichkolwiek ram, tak, bez ram czasowych, bez ram czasowych, mówię na takiej zasadzie, że często wyjeżdżając do jakichś różnych krajów jesteśmy z jakimiś organizacjami, jesteśmy uzależnieni, jakby określeni po prostu ramami czasowymi, tak, że nie możemy zostać ze względów bezpieczeństwa na noc, że musimy pracować jakby, nie wiem, bo kierowca jest wynajęty do tej godziny i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu potrzebowałam bardzo dużego komfortu, tego, że jeżeli jadę do obozu rozmawiać ze swoimi bohaterkami, czy też bohaterami, to ja mogę spędzać z tymi osobami tyle czasu, ile chcę, że ja mogę do nich wracać wielokrotnie, po to, żeby właśnie budować
połączenie, kontakt.
Połączenie, to, że oni mi zaufają, że zobaczą też, jaką ja jestem osobą, to, że z ich historiami po prostu nie zrobię im krzywdy żadnej i że oni dzięki temu też mogą mi po prostu powiedzieć historię swojego życia, historię o swoim domu. Ja po prostu lubię też pracować na takich zasadach, że jak ja wyjeżdżam i pracuję, to ja pracuję przez cały czas. Moja praca się kończy w momencie, kiedy danego dnia, kiedy idę spać, bo nie mam już siły nic więcej robić i ja lubię taką pracę. Po prostu, bo ja muszę się maksymalnie skupić, sfokusować, bo ja po prostu przerabiam informacje z danego dnia, zastanawiam się nad materiałem, który zaczynam zbierać, nad tymi historiami, informacjami, których dzisiaj się na przykład dowiedziałam, o co powinnam się jeszcze dopytać. I to nie chciałabym bardzo zmieniać swojego sposobu pracy, bo wydaje mi się, że jest po prostu uczciwy wobec tych bohaterów. I to, co na czym mi też bardzo zależało w tej pracy, to w ogóle po prostu taka jest moja praca, tak naprawdę, żeby po prostu trzymać przez cały czas też ten kontakt z tymi bohaterami, że jeżeli na przykład platforma, przed publikacją platformy, te osoby, które występują w projekcie, obejrzały ten projekt. Mimo to, że to jest po polsku, to nie jest istotne. Ja po prostu czułam, że nie wiem, bo dużo na przykład pięć osób napisało teksty do projektu. Mi strasznie zależało na tym, żeby one wcześniej zobaczyły ten projekt, bo ja opowiadam, to jest jedno, ale to, jak on powstanie i jakie będzie tego ich wyobrażenie w ich głowach, może być różne. I oni muszą wiedzieć dokładnie, jak te słowa, ich słowa zostaną pokazane, w jakim kontekście. Że my po prostu nie zrobimy z tym żadnej krzywdy im i że ten kontekst nie zostanie zmieniony i tak dalej. Więc takie są moje zasady pracy.
No to o tych zasadach już wiemy. Ruszmy teraz trochę tropem opowieści. Opowieści o ludziach, którzy musieli uciekać, zostawić swój dom, albo niejednokrotnie dom stracili.
Właśnie to, co mi się w ogóle podoba miejsce. Też. Mm-hmm. Przepraszam, że cię przerwa. To jest to, że jakby z jednej strony jest to opowieść właśnie o domu, który został utracony, który straciliśmy, bo on został zbombardowany, bo musieliśmy z niego wyjechać, bo w tym domu na przykład nie możemy już żyć. Ale tak naprawdę spoiwem, który łączy to wszystko, to nie jest dom, który jest pojęciem właśnie tych tak naprawdę czterech ścian, tylko to jest takie marzenie o potrzebie bezpieczeństwa i poczucia po prostu bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich bliskich. I to
spaja te wszystkie opowieści.
Tak.
Opowieści, które możemy przeglądać sobie chociażby teraz na stronie Pachu. Przypomnę www.pach.org.pl. Opowieść Dom, to ruszmy tropem. Opowieść jest podzielona na rozdziały, tak jak Alicja wspomniałaś. Nie jest to taka opowieść, która się toczy od miejsca do miejsca, która na przykład ma wymiar czasowy, chronologiczny. Jest to opowieść, która się przeplata, tak samo jak jest ułożona ta historia, to znaczy ona jest ułożona w taki sposób, żeby pokazać, że los tych ludzi jest uniwersalny, że to jest jedna uniwersalna historia i tak naprawdę w momencie, kiedy my pomyślimy sobie, co kryje się dla nas pod hasłem dom, to tak naprawdę, ja na przykład zrobiłam sobie takie ćwiczenie i zdałam sobie sprawę, że strasznie dawno o tym nie myślałam. Nie miałam też powodu, bo to jest też o tym rozmowa. Ale pomyślałam sobie, że dokładnie dom jest dla mnie tym, czym są dla bohaterów i bohaterek, których ty, Agata, spotkałaś na miejscu. Ruszmy już tropem poszczególnych rozdziałów. Jest taki piękny początek. To jest rozdział pierwszy i on się zaczyna dosyć prosto, ale już rozwija się bardzo wielowarstwowo. Nazywa się Pewnego dnia. Co się stało pewnego dnia?
Pewnego dnia właśnie na przykład wybuchła inwazja w Ukrainie. Pewnego dnia spadła bomba na mój dom w Syrii, z którego musiałem uciec. Pewnego dnia po prostu się coś wydarzyło, co po prostu jest tragedią, i ta osoba musiała wyruszyć w drogę. Ja bym to powtórzyła właśnie, w poszukiwaniu bezpieczeństwa.
I przebiegniemy teraz może tę trasę, którą zrobiłaś, bo to jest bardzo duży przedział, długi dosyć przedział czasowy. Wracałaś bardzo często do miejsc, wracałaś do Polski, znowu wracałaś do miejsc, które odwiedzałaś. Ile czasu spędziłaś na właśnie rozmowach, bo to są rozmowy, to są wywiady, to są oczywiście zdjęcia, ale też bardzo taki wielowymiarowy materiał, filmy także, które możemy zobaczyć na tej platformie. Ile czasu spędziłaś tam?
Wiesz co, inaczej może. My pracowaliśmy wspólnie nad całą platformą przez 3 lata. W międzyczasie ja wyjechałam do Iraku, w tym roku do Libanu, Ukrainy. W planach jeszcze był Afganistan, ale wybuchła właśnie inwazja, więc natychmiast po Libanie po prostu jechałam do Ukrainy.
Nie wiem, czy pamiętasz, że jeszcze, ponieważ ten projekt przypadł na bardzo trudny czas, bo na pandemię, która też popsuła nam bardzo plany wyjazdowe, bo myśmy jeszcze rozważali w ogóle wyprawę do Sudanu Południowego i na samym początku w ogóle jakby pod kątem tego kraju szykowaliśmy się. Podobnie było chyba też z Somalią, natomiast pandemia bardzo pokrzyżowała plany. Pamiętam, że wtedy, kiedy przystępowałyśmy do tego projektu, Ukraina była takim tematem, który był ważny, ale wydawało się, że tyle zostało powiedziane, że akurat musimy jeszcze popatrzeć szerzej, o innych krajach myśleć. A kiedy jakby projekt był już w takim bardzo zaawansowanym poziomie, właśnie Ukraina okazała się najważniejsza, znaczy najważniejsza. No, na pewno musieliśmy mocno reorganizować materiały tak, aby jej poświęcić dużo czasu, więc te 3 lata to ogrom po prostu reorganizacji, jakby też samej pracy nad tym projektem. Nie? Mhm.
Ruszasz do Syrii, do Libanu, do Iraku, jesteś także w Ukrainie. Co łączy te miejsca? Jak wyglądają miejsca, do których trafiasz? Co to są w ogóle za miejsca?
Każde z tych miejsc jest dotknięte katastrofą humanitarną. Liban jest miejscem, które jest w straszliwym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym, w którym co chwila wybuchają, w którym jest po prostu totalna zapaść gospodarcza. Jednocześnie Liban, w momencie, kiedy się zaczęła wojna w Syrii, był stosunkowo małym państwem, który przyjął bardzo dużą liczbę osób uchodźczych z Syrii. I na przykład na stronie można znaleźć właśnie na stronie można znaleźć opowieść o Gazie Hospital w Sabrze czy
Szatili.
Tak, w Sabrze i Szatili.
Sabra i tylko dodam, Sabra i Szatila to są dzielnice Bejrutu.
Dzielnice Bejrutu, które dzisiaj są inaczej. Sabra była biedną dzielnicą, wcześniej uznawana była za biedną dzielnicę, w której mieszkali po prostu biedniejsze osoby z Libanu, Libańczycy. Szatile, która zaraz jest obok niej, przynależy trochę równolegle do niej, była założona już od razu. Szatila była po prostu obozem uchodźczym dla Palestyńczyków. I w momencie właśnie kryzysów po prostu Sabra się również przemieniła. Potocznie dzisiaj jest nazywane, że to są dwie dzielnice uchodźcze albo obozy w cudzysłowie uchodźcze dla osób z Palestyny, z Libanu, Syryjczyków, ale również tam są inne narodowości, uchodźcze z Filipin i z innych krajów też.
Jak wyglądają tam warunki życia? Jak to wygląda na co dzień? Jak wygląda codzienność tych ludzi? Możemy chociażby zobaczyć na stronie i na platformie Dom Gaza Hospital też taki przyjmujący bardzo VR, czyli spacer po szpitalu Gazy w Bejrucie, który właśnie jest w jednej z dzielnic w Szatili czy w Sabrze?
W Sabrze.
W Sabrze. Jak wyglądają te miejsca dla uchodźców? Tam akurat, bo tutaj akurat mamy do czynienia też z takim miejscem, które jest w mieście, jest w budynku, tak?
Tak. Konkretnie mówisz o Gazie Hospital, bo to jest jakby, to stanowi jeden budynek, tak? Ale to są małe budynki, które często są w strasznym stanie. W sensie tam nie ma, bardzo często nie brakuje wody, brakuje prądu, albo są przerwy w prądu, w dostarczaniu prądu. Często bardzo w ogóle do tych dzielnic właśnie również przenoszą się biedniejsza część społeczeństwa libańskiego
ze względu na kryzys,
bo po prostu tam można dużo taniej wynająć jeden pokój niż po prostu w innych dzielnicach w Bejrucie.
Jak wyglądają tam warunki życia? Ja przytoczę może jeden cytat, który także znajdziemy. Cytat, który wypowiada anonimowa osoba. Mamy 2022 rok. Kraje Zachodu walczą o poprawę swojej gospodarki. Rozwija się technologia, jest dostępna sieć 5G. Odbywają się loty na Księżyc, a my w Libanie żyjemy w domach, w których nie ma prądu.
Dokładnie. I ten sam bohater mówił też o takiej sytuacji, że on nie czuje się bezpiecznie, nie ma poczucia bezpieczeństwa życia w tym danym kraju, dlatego że na przykład on nie wie, czy następnego dnia w sklepie na przykład będą dostępne pieluchy dla jego dziecka. Czy jeżeli jego żonie albo córce się coś stanie, to nie wie, czy dostanie miejsce w szpitalu. Że nie wie, czy będzie praca następnego dnia. Czy chociażby na przykład z tym szpitalem, to on nie wie też, czy na przykład się dostanie, czy przyjedzie samochodem, czy też jakimś środkiem transportu do danego szpitala, bo na przykład nie wiadomo, czy konkretnie na tej ulicy nie wybuchną zamieszki. Więc to życie, jak pytasz się mnie, jak wygląda to życie wygląda po prostu w bardzo dużej niepewności. Masz też innych bohaterów, możesz znaleźć też innych bohaterów z Libanu, tak jak nie wiem, co na przykład jest dwóch bohaterów, czy jeden bohater, jedna bohaterka, która jakby utknęła w Libanie i oni nie mają absolutnie żadnej możliwości wydostania się stamtąd.
Jest, pewnie mówisz, to jest też taka piękna opowieść o pięknych ludziach, którzy znaleźli się w sytuacji, w której właściwie niejednokrotnie są w sytuacji bez wyjścia. To jest też bardziej globalny proces, bo mówimy tutaj o procesach związanych z wojną, z konfliktem, z tym, że migrujący ludzie są zmuszeni do tego, żeby opuścić swój dom. Jest bardzo przejmująca też opowieść staruszki, przepięknej postaci.
Hadia Jabali. Ona jest niesamowita, ona mówi takie zdanie, że ona jest dzieckiem Nagby. Urodziła się w roku Nagby. Nagba, tylko przypomnę, jest... Nagba z określeniem na katastrofę palestyńską. To jest nazwa... tak się określa po prostu w 1947-49 ten moment eksodusu palestyńczyków, jakby rozbicia po prostu wspólnoty palestyńskiej. I ona jest niesamowita. Jej historia jakby jest niesamowita, bo ona, opowiadając mi swoją historię, mówi o takim zatoczeniu się koła, że rodzice jej męża utonęli na morzu, a później, kilkadziesiąt lat później, jej mąż również utonął na Morzu Śródziemnym, bo próbował się wydostać z Libanu. I co więcej, a ona utknęła w tym Libanie, chociaż jej wszystkie dzieci, im się udało wyjechać, ona nie może wyjechać z Libanu, z Bejrutu, bo nie ma paszportu. W sensie, ona ma palestyński paszport, który jest nazywany palestyńskim uchodźczym paszportem, jest dokumentem, ale on przez oficjeli w biurach po prostu nie jest uznawany jako dokument.
Nie daje jej prawa przekroczenia żadnej granicy.
Tak, przekroczenia żadnej granicy.
To jest też opowieść o systemie, bo w tej takiej bardzo humanistycznej historii, którą zobaczymy, bardzo wielu bohaterek i bohaterów, którzy opowiadają o tym właśnie kontekście domu, jego straty, ale także przebywania w miejscu, w którym są, miejscu, do którego musieli uciec. To miejsce to najczęściej jest obóz uchodźczy, który wygląda, no właśnie, za każdym razem trochę inaczej, ale ma też w sobie jakieś takie podobne cechy, które są właściwie takie same wszędzie. O tym jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. Ale to jest też rozmowa o tym, jak system tak naprawdę nie umie sobie poradzić z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują. Mhm. I właśnie Hadzia jest takim przykładem. To jest zresztą bardzo przejmująca historia. Spotykamy tam także Khalida.
Khalida.
Khalida. Mhm. Czyli Khalida. K jest nieme. Tak. Khalida.
Halida, który znowu właśnie opowiada mi absolutnie przerażającą historię o tym, jak jego żona jest w Szwecji, on jest Libańczykiem mieszkającym w Bejrucie, pracującym w Bejrucie. Jego żona jest w Szwecji i wyjechała do tej Szwecji będąc w ciąży. On nie widział swojego dziecka, które się urodziło na żywo w Szwecji. I Halid mi pokazał wideo na swoim telefonie, więc jedynym kontaktem, przepraszam, z jego rodziną, kiedy on się może widzieć jakby i podglądać wychowywanie syna, czy też dorastanie tego syna, jak on zaczyna właśnie raczkować i tak dalej, jest za pomocą telefonu komórkowego i za pomocą WhatsAppa i filmików, które jego żona mu przesyła. I on pokazał mi taki film, który zresztą później się podzielił ze mną tym filmem i mi go przesłał, właśnie żebym mogła go umieścić też na stronie. To jest film, kiedy Halid rozpakowywuje paczkę od swojej żony z prezentem i w tej paczce znajduje się pukiel włosów i śpioszki. I to jest coś i to jest strasznie po prostu takie potwornie przejmujące, bo on wącha, bo on ma tylko taki kontakt z tym dzieckiem, że on po prostu może powąchać jedynie te śpioszki i jeszcze poczuć chwilę ten zapach tego syna, który dorasta, tak? I on też mówi takie dla mnie bardzo przejmujące zdanie, że dla mnie dom to nie są cztery ściany, które możesz udekorować, coś na nich powiesić i tak dalej. Dla mnie domem są ludzie, którzy mnie otaczają, są ludzie, których kocham. To jest moja rodzina. Tylko, że ja nie mam domu, bo moja rodzina, moja żona z moim synem jest w Szwecji, a ja jestem tutaj, jesteśmy rozdzieleni przez kontynenty.
Ja, to jest opowieść Halida. Ja przypomnę tylko, że słuchają Państwo Radia 357, programu Plac na Rozdrożu. I także historii ludzi w kryzysie humanitarnym, którzy przebywają aktualnie w obozach uchodźczych. Ludzi, których historie zebrane zostały wokół hasła dom. Bo dom to z jednej strony platforma, którą już możemy oglądać na stronie www.pach.org.pl, a z drugiej strony dom to jest coś, co jest tutaj ujęte o wiele szerzej. Ja myślę, że teraz zrobimy krótką przerwę i posłuchamy bardzo a propos utworu.
Ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma tombe, emmenez-moi là-bas. Génération dorée. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs.
Sulking, tak, z takim śmiechem, chociaż wcale nie o zabawnych rzeczach opowiadał. Alicja Ryś z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry jeszcze raz, dobry wieczór. I Agata Grzybowska, fotografka. Rozmawiamy sobie wspólnie tutaj o domu, który jest bardzo takim szerokim hasłem wielowarstwowym, ale także o platformie. Zanim przejdziemy jeszcze do tego takiego rozbudowanego wymiaru tego, co wydarzyło się, czy co można zobaczyć na stronie Pachu, proszę wytłumaczyć się pani Agato z tej piosenki. Nosi tytuł Liberté. Dlaczego ją tutaj mamy? Dzięki pani.
Po prostu jest to dla mnie piosenka o uchodźstwie, doświadczeniu uchodźstwa i dążeniu i potrzebie wolności.
Zresztą tekst jest bardzo piękny. Język, w którym piosenka była zaśpiewana, jest kompletnie mi obcy, ale do czego służą translatory, więc zachęcam, żeby przejrzeć sobie tekst. Na pewno idealnie nie miałam przetłumaczone to, co było pięknie wyśpiewane, ale na pewno przybliżył trochę temat tego, czym jest wolność, szczególnie w kontekście tego regionu, o którym opowiadamy. Wróćmy do strony jeszcze na chwilę, bo przyglądając się tym historiom, opowieściom, które są bardzo mocne, które też przybliżają nam tych innych, które przybliżają nam też ludzi, których niejednokrotnie oceniamy zbyt pochopnie. Ta strona ma też bardzo jasne swoje cele i to, że ona jest w internecie, wydaje się chyba też dość ważnym aspektem.
Tak, udało nam się w ogóle zrealizować ten projekt, dlatego że dostaliśmy dofinansowanie na przeciwdziałanie mowie nienawiści w internecie, czyli za wzięcie odpowiedzialności za to, co w internecie się dzieje, a przynajmniej podjęcie takiej próby. I strona również jest tak pomyślana, że założyliśmy, że przy okazji opowieści, które snują bohaterowie Agaty, przy okazji tych zdjęć, przeprowadzimy liczne warsztaty liczne webinary i rozmowy na temat tego, co jest źródłem tego, że mamy do czynienia z mową nienawiści. Spojrzeliśmy na to również od strony psychologicznej, filozoficznej, edukacyjnej. Popatrzyliśmy, co się dzieje z ludźmi, kiedy jeżdżą w różne rejony świata jako turyści, jak reagują i jak o tym mówią. Dlaczego niektórzy nie reagują? Jakby przeprowadziliśmy bardzo dużo różnych spostrzeżeń, głównie po to, żeby wzajemnie się edukować, trochę też popatrzeć, jak inne mamy perspektywy. Nie mówić ex cathedra, ale dawać, jakby stworzyć taką przestrzeń, gdzie po prostu możemy o tym dyskutować. A wszystko po to, żeby wzajemnie się uwrażliwiać na to, że rzeczy, które wydają się nieszkodliwe, innym szkodzą, że ta mowa nienawiści nie zawsze przybiera bardzo takie radykalne i mocne oblicze. Czasami sączy się szybciej. I to wszystko się wydarza w kontekście opowieści osób w kryzysie uchodźczym czy z krajów w kryzysach humanitarnych, ale to jest jakoś do siebie podobne, że tak naprawdę mówimy o cierpieniu niezawinionym i o tym, że osoby, które doświadczają tego, w żaden sposób nigdy, nigdzie nie zbłądziły, żeby być w tym miejscu, w którym są. To jest trochę tak, jak mówiłaś, opowieść o systemie, ale też po prostu o zależnościach w świecie. I tych zależności mamy też u nas w kraju bardzo dużo. Więc trochę tak to przepletliśmy, bo internet jest takim miejscem, który nie ma granic, nie ma tych narodowości i będzie tak pewnie coraz bardziej, co jest dobre, ale musimy za to brać odpowiedzialność. Więc na końcu ten dom, o którym tutaj mówimy, to jest również internet. To jest nasz własny wspólny dom i to, jakimi jesteśmy gospodarzami w tym internecie, na jakie treści pozwalamy, a jakie nie, ma tu znaczenie. I znowu jakby mechanika strony jest też tak zaprojektowana, że wszystkie treści, wszystkie rozdziały można udostępniać, zachęcamy do tego. Każdy rozdział kończy się na dole takim dużym, głośnym kolem udostępni, ale nie można udostępnić wyrwanych z kontekstu zdjęć Agaty. Nie można udostępnić czegoś, co nie będzie miało podpisu. Właśnie po to, żeby to zaufanie nie zostało nadwyrężone. To zaufanie, które bohaterowie obdarzyli Agatę, ale również to też odpowiedzialność organizacji, jaką jest Polska Akcja Humanitarna, że przekazujemy dalej sprawdzoną wiedzę. Więc również to jest, chodzi o takie wskazywanie dobrych praktyk, które nie odkrywamy w ten sposób niczego niezwykłego, ale po prostu jakby działamy w ramach tego wszystkiego dalej.
Działajmy razem z Pachem, razem z wami. Współdziała to była także Agata Grzybowska, fotografka. Ruszmy jeszcze trochę tropem bohaterów i bohaterek, bo to, co Alicja powiedziałaś, jest niezwykle ważne. To znaczy, świetnie, że też wspomniałaś ten kontekst, że to my, nie trzeba szukać naprawdę daleko, ale dokładnie jesteśmy bardzo blisko takiej sytuacji, chociażby podwójność standardów na granicy z Ukrainą i na granicy białoruskiej, prawda? Mur, który powstał. To jest taki, no chyba najdobitniejszy przykład podwójności traktowania tych samych ludzi tak naprawdę, uchodźców, osób, które uciekają przed wojną. Jest też taka postać, ja bym chciała opowiedzieć i porozmawiać z wami o wszystkich tych postaciach, bo tutaj każda historia jest inna, każda jest bardzo mądra, pouczająca, ale przede wszystkim przybliżająca nam, czym jest utrata tego domu. To znaczy, to jest tak namacalna opowieść, to jest też pewnie bliskość, którą nawiązałaś z bohaterkami i bohaterkami. Bardzo ujmująca jest też historia Laili i w ten sposób ruszamy do Iraku.
Laila jest jazydką, którą spotkałam, miałam możliwość poznania jej części jej rodziny, ale też innych osób ze społeczności jazyckiej w Iraku. I Laila opowiada o swoim doświadczeniu z 2014 roku, jak jazydowie zostali na społeczności jazyckiej zostało dokonane ludobójstwo przez tak zwane państwo islamskie. Laila jest jedną z tych kobiet, które są ocalałymi. I jej historia, ona żyje do dzisiaj w Iraku w obozie, który jest obozem namiotowym. Nie ma do tej pory kontaktu ze swoim mężem. I z tego, co pamiętam, to ona też nie miała kontaktu z mężem i z jednym ze swoich synów. Ona została porwana ze swojej miejscowości razem ze swoją córką i ona była jeszcze w ciąży. I ona opowiada takim głosem, ona mówi, że mój głos jest wspólnym głosem doświadczeń jazyckich kobiet.
Mhm. To jest, przypomnijmy może tylko, jezydzi to jest mniejszość etniczno-religijna, która jest prześladowana. No,
jest prześladowana od wieków.
Od wieków. Ten 2014 rok jest bardzo symboliczny, bo tam doszło do naprawdę bardzo dużej masakry. Ale mówimy tutaj o takich sytuacjach jak prześladowania, jak gwałty na przykład, żeby uzmysłowić trochę, no, jaka jest to historia, bo to jest historia tragiczna tak naprawdę.
Jak po ludobójstwie były odnalezione fragmenty, po pierwsze były zbiorowe mogiły, po drugie odnaleziono też fragmenty jakby notatników czy notatek, które służyły jako podręcznik punkt po punkcie, gdzie były zapisane wskazówki dla żołnierzy czy bojowników tak zwanego państwa islamskiego, jak mają dokonać masakry na jazydach. Kobiety były porywane, gwałcone, sprzedawane, dlatego że jazydowie mają... jazydem nie możesz się... Nie możesz jazydem, żeby być jazydem, trzeba się urodzić jazydem.
I nie ma mieszanych małżeństw.
Nie ma mieszanych małżeństw, jest niedozwolone. Też również, to w ogóle to też jest dramat dzieci, które się urodziły po gwałtach. Dlatego, że jeżeli jazyckie kobiety później były wykupywane, czy były organizacje, które pomagały jakby wydostać się im z tych obozów tak zwanego państwa islamskiego, ale jeżeli taka kobieta urodziła dziecko podczas niewoli, to ona stała później przed wyborem, że jeżeli chce wrócić do swojej społeczności jazyckiej, to musi zostawić dziecko, które zostało, jakby urodziło się ze związku z Arabem. I to był dramat. To był dramat kobiet, matek.
Laila, zresztą to jest bardzo mocne zdjęcie twoje, no, które właściwie zatrzymuje wzrok i nie pozwala się już oderwać albo przestać myśleć. Laila ma na ręce wytatuowane imiona synów i męża.
Synów i męża.
Jest to bardzo prosty, jednocześnie bardzo mocny obraz. Laila także jest w tych historiach. To jest tak, że czy jeżdżąc na przykład do czy Syrii, czy Libanu, czy Iraku, odwiedzając ludzi, słuchając ich historii, miałaś wrażenie, że te opowieści o domu są w jakiś sposób podobne? Czy one się różniły na przykład?
Wiesz co, różniły się inaczej. Są różne właśnie, są różne te... Z jednej strony dla każdej osoby dom, pojęcie domu jest czymś innym, bo...
Tak pewnie jak dla nas i dla słuchaczy i słuchaczek, którzy są z nami.
Tak, bo na przykład z jednej strony, wiesz, mam jedna bohaterka, nie... przytoczyłyśmy tą historię chyba na samym początku. Kiedy ja się zapytałam jednego z bohaterów, Abu Nazira, co pamięta ze swojego domu, czym dla niego był ten dom, to on powiedział mi właśnie, wiesz, że on pamięta ze swojego domu drewnianą szafę, w której trzymał razem ze swoją żoną Fadią Muhammad trzymali szkło, jakieś naczynia szklane, które dostali w dzień ślubu i które miały służyć im do podejmowania gości. Niestety oni nigdy nie zdążyli nikogo podjąć, dlatego że wpadł pocisk i tą szafę po prostu zniszczył. Zostało tylko to szkło. Jego żona powiedziała, że dla niej osobiście domem jest po prostu poczucie bezpieczeństwa dla niego, dla jej rodziny, dla jej synów. Dlatego, że oni uciekali z Syrii w momencie, kiedy ich miasto, ich ulice były bombardowane. Ona urodziła, jeden z jej synów urodził się podczas bombardowania. On zaczął dorastać w obozie. Tak naprawdę całe życie to dziecko dzisiaj ma Reda. Ten chłopiec ma dzisiaj 10 lat. On całe życie przeżył tylko w obozie. On nie zna innego domu niż to, które daje mu płachta namiotu. I ona mówi, wyobraź sobie właśnie taką sytuację, że pewnego dnia byłam z Redą w domu, w którym były schody. I on zaczął płakać, dlatego że i się zapytał płacząc, mamo, co to jest? I ja nagle sobie uświadomiłam, że on nigdy w życiu nie widział schodów. On nigdy w życiu nie widział drzwi, które posiadają klamki. I że te drzwi się służą do zamykania i otwierania twojego domu, czy też jakiegoś pokoju, czy łazienki, czy toalety, bo on nie ma tego konceptu w swojej głowie.
Tak jak mówisz, ja mam w ogóle wrażenie, że teraz to w ogóle chcę powiedzieć, że Platforma Dom jest platformą, która musiała powstać. Po prostu.
Ja taką mam dygresję, bo na Platformie są też zdjęcia z Ukrainy i zdjęcia Gata twoje, gdzie różni bohaterowie są tak w małych przestrzeniach jakoś możliwie od siebie oddzieleni. Taka opowieść o intymności i to, co teraz powiedziałaś o tych drzwiach i klamce też jest taką opowieścią o braku tego doświadczenia intymności.
Tak, tak.
I dom też jest przede wszystkim tym, jakby w takim pojęciu języka humanitarnego właśnie dom to przede wszystkim jakby też schronienie. To jest jakby ta przestrzeń, która chroni życie, ale która też zapewnia tak ważne rzeczy jak intymność, jak bezpieczeństwo. Więc znowu, dom to bezpieczeństwo i możemy o tym opowiadać tak od tak intymnej strony, jakiej Platforma Dom opowiada, ale ciągle mówimy o rzeczach naprawdę strasznie elementarnych. Trudno uwierzyć, że dla kogoś niedostępnych.
Na przykład o takiej sytuacji, bo skoro jesteśmy w Ukrainie, jest tam przepiękna opowieść, przepiękne twoje zdjęcie, Agata, też. Bohaterką jest Zenaida, która mówi, kawę bym wam zrobiła, ale nie może tej kawy zrobić. I dlaczego nie może tej kawy zrobić? To już zachęcam, żeby zajrzeć na stronę www.pach.org.pl. Biegniemy powoli do końca, już dobijamy do brzegu i myślę sobie, że na sam koniec po prostu dziękuję. Dziękuję, że powstała ta strona. Dziękuję, że powstały te opowieści i te zdjęcia. Zachęcam wszystkich do pomyślenia sobie o tym, czym tak naprawdę dla nas jest dom. Ja dzisiaj, kiedy chyba po raz pierwszy zadałam sobie to pytanie i pewnie bym go sobie za specjalnie nie zadała, gdybym nie trafiła na tę historię, to od razu pomyślałam sobie, jak rzadko myślimy o tym, że tak szybko możemy stracić coś, co uważamy za niezmienne i stałe. I o tym właśnie między innymi są te historie. Alicja Ryś z Polskiej Akcji Humanitarnej, Agata Grzybowska, fotografka, dokumentalistka i autorka także zdjęć i opowieści przy okazji Platformy Dom. Dziękuję wam bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu także za uwagę. No i cóż, może gdzieś po tej godzinie mamy jakieś takie refleksje, czym jest dla nas dom. Jak macie ochotę, piszcie agnieszka.obszańska@radio357.pl. Ja z przyjemnością i Alicji, i Agacie przekażę to, co napisaliście, a być może pójdzie to do bohaterów i bohaterek, którzy są bardzo, bardzo,
bardzo
daleko.
Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo, Agnieszka Obszańska. Ten program to Plac na Rozdrożu. No i cóż, Żadan, czyli Serhii Żadan i Sobaki, czyli poeta i prozaik, który zabiera się za punk rocka na sam koniec.
Jak 5 років я жив в цьому спальному районі. 5000 мирян зранку моляться мамоні. П'ють кров Господню, зазирають у безодню. Годують драконів на державному кордоні. Господь був поруч і заходив в гості. Ми трапили із ним на безлюдний острів. Він мав при собі 4 томи капіталу. Я рибні консерви, грайні кості. Господь мені сказав, для чого консерви. Головне сказав Господь, це наші внутрішні резерви. За тиждень він був винен мені свої талони. Плюс 10 з кожної церкви. Він казав, усе, що втратив, ще можливо відіграти. Ми не можемо впливати на здобутки і втрати. Удача – це убивця, що ламає нам суглоби. Плюс заряджені для нас ігрові автомати. Повернемось додому до мирної праці. Найгіршу судово лікують медитації. Наше минуле – це кохання і хвороби. Життя цінує юних і хоробрих. Ніхто нікого не чекає і не кличе. Наше майбутнє безтурботне і вбиче. Наша любов – листя з віробою. Найбільша спокуса – залишитися собою.